Certyfikat osiągnięć w językach współczesnych, Instytut Kształcenia Obcokrajowców, Warszawa, język polski, poziom B2. Nagranie zrealizowano w studiu Canon Art, reżyser nagrania Adam Wojdak. Sprawdzanie rozumienia, część pierwsza. Sytuacja. Za chwilę posłuchasz opinii o Polsce Hiszpanki, Słowenki, Austriaka i Ukraińca, którzy w ramach wolontariatu zdecydowali się na przyjazd do Polski. Instrukcja. Możesz posłuchać audycji dwa razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. Teraz przeczytaj informacje w tabeli poniżej. Zadanie. Słuchając opinii, uzupełnij informacje w tabelach, tak jak w przykładzie.
Nazywam się Fatima Jimenez Gomez, jestem z Hiszpanii, mam 30 lat. W Hiszpanii bardzo ciężko pracowałam, czasem wpadałam w rozpacz, bo widziałam, że moi podopieczni po kuracji odwykowej wracają na ulicę. Widząc, że się szarpię, kolega podsunął mi ofertę wyjazdu na EVS, Europejski Wolontariat. Stwierdziłam, że będzie to dla mnie nowe wyzwanie. I Polsce właśnie zawdzięczam, że odsapnęłam. Zyskałam tu inne spojrzenie na swoje życie. Pracując z ludźmi upośledzonymi w różnym stopniu i fizycznie, i umysłowo, wreszcie zrozumiałam, kim jestem i co mogę rzeczywiście zrobić dla bliźniego. Brakuje mi tu dotyku. Zauważyłam, że boicie się dotykać obcych lub dopiero co poznanych osób. Ja jestem przyzwyczajona do przytulania. W Hiszpanii tulę się do tych moich bezdomnych, dajemy sobie buziaki, a w ośrodku ludzie podchodzili do mnie z lękiem. I nie chodzi tu tylko o podopiecznych, ale i o osoby, które co rusz poznaję. Dużo czasu upływa, zanim ktoś poklepie mnie po plecach. Uśmiechacie się, ale za tym nie idzie gest. Polska sprawiła, że się wyciszyłam, doceniłam milczące autobusy i tramwaje. Tu wszystko jest stonowane. Budynki, pogoda, przyroda, a w związku z tym również ludzie. Ale cenię sobie to, bo gdy milczę, mam czas zastanowić się nad sobą.
Nazywam się Maja Selan, jestem ze Słowenii. Mam 30 lat, tak jak Fatima. Chciałam przyjechać do kraju, którego kultura jest podobna do mojej. Gdy przyjechałam tu po raz pierwszy, miałam wrażenie, że jestem w Rumunii. Takie same budynki, tacy sami smutni ludzie, nawet mowa wydawała mi się podobna. Myślę, że Polaków wyróżnia specyficzny, nigdzie indziej niespotykany duch wolontariacki. W Słowenii nie zauważyłam aż tylu ludzi chętnych do bezinteresownej pomocy. Od początku pracuję przy projekcie Wejdź w skórę uchodźcy, z którym do dziś jeździmy po polskich szkołach. Uczymy młodzież tolerancji wobec innych narodowości i ras. Myślę, że tego potrzebujecie. Szczególnie, że odkąd Polska jest w Unii Europejskiej, to i imigrantów z biedniejszych krajów jest u was coraz więcej. I dobrze, że robimy to my, obcokrajowcy, a nie polscy nauczyciele. Dzieciaki wiedzą, że nie taki diabeł straszny. Co mnie w Polakach dziwi, to luźne podejście do wiary, choć zarzekacie się, że jesteście stuprocentowymi katolikami. Polska nauczyła mnie prawdziwej, szczerej otwartości. Każdy jest inny i powinna być przygotowana na wszelkie możliwe scenariusze zachowań. Już nawet potrafię się z tego śmiać.
Nazywam się Stefan Kubowec, przyjechałem z Austrii, mam 25 lat. To był impuls, że pomyślałem o Polsce. Wiem z historii, ile wasz kraj wycierpiał podczas i po II wojnie światowej i musiałem się dowiedzieć, kim są teraz Polacy. Polska nauczyła mnie, że sąsiad ma prawo być inny, a każdy z nas powinien tolerować jego odrębność, pozwolić mu żyć, nawet jeśli zabiera jego miejsce pracy. Zaraz po przyjeździe do Polski rzucił mi się w oczy widok brudnych ulic i fruwających wszędzie foliowych torebek. Noc potęgowała jeszcze to wrażenie. Nie potrafiłem na początku zrozumieć, dlaczego ludzie nie dbają o porządek. Widzę, że mimo niedostatków nie tracicie ducha. Mniej znaczy czasem więcej. Dzieci, którymi opiekuję się w ośrodku, mają do dyspozycji przeważnie tylko kredki i farbki, ale to im wystarczy, żeby tworzyć. Nie trzeba mieć lalek Barbie. Nauczyłem się w Polsce jeszcze jednego. Słuchać ludzi. To trudne, ale warto. Bo czasem tylko to wystarczy, by poczuli się szczęśliwi.
Nazywam się Jurij Pawlucki. Jestem z Ukrainy. Mam 21 lat. Jadąc do Polski, sądziłem, że tu jest idealnie. Myślałem sobie, Polska, wow, wielki świat. Wielu moich rodaków przyjeżdża do was do pracy i zawsze wracają z superlatywami na ustach. Stwierdziłem, że też chcę zobaczyć ten raj, który jest zaledwie kilkaset kilometrów od mojego podwórka. Wziąłem roczny urlop na uniwersytecie i jestem. Jeździmy po polskich szkołach. Opowiadamy dzieciom o naszych ludziach, obyczajach, historii. Staramy się przełamywać wasze myślenie, które krąży nawet w dowcipach o głupim Rusku. Bo dla wielu z was jesteśmy Rosjanami. Na wyjazdach mieszkamy gościnnie u nauczycieli. Zauważyłem, że zachodnia Polska dużo mniej wie o Ukrainie niż wschodnia. Spotykam się też ze stwierdzeniem, które na początku strasznie mnie irytowało. Gdy ludzie słyszą, że jestem ze Lwowa, to oddychają z ulgą i mówią, że to przecież polskie miasto, więc i ja jestem Polakiem. Pytam wówczas, jak zareagowaliby na słowa Niemca, gdyby powiedział, że Wrocław to miasto niemieckie, więc i oni są Niemcami? Pobyt w Polsce nauczył mnie innego patrzenia na własny kraj.
Teraz masz czas na uzupełnienie zadania. Posłuchaj audycji drugi raz.
Nazywam się Fatima Jimenez Gomez, jestem z Hiszpanii, mam 30 lat. W Hiszpanii bardzo ciężko pracowałam. Czasem wpadałam w rozpacz, bo widziałam, że moi podopieczni po kuracji odwykowej wracają na ulicę. Widząc, że się szarpię, kolega podsunął mi ofertę wyjazdu na EVS, Europejski Wolontariat. Stwierdziłam, że będzie to dla mnie nowe wyzwanie. I Polsce właśnie zawdzięczam, że odsapnęłam. Zyskałam tu inne spojrzenie na swoje życie. Pracując z ludźmi upośledzonymi w różnym stopniu i fizycznie i umysłowo, wreszcie zrozumiałam, kim jestem i co mogę rzeczywiście zrobić dla bliźniego. Brakuje mi tu dotyku. Zauważyłam, że boicie się dotykać obcych lub dopiero co poznanych osób. Ja jestem przyzwyczajona do przytulania. W Hiszpanii tulę się do tych moich bezdomnych, dajemy sobie buziaki, a w ośrodku ludzie podchodzili do mnie z lękiem. I nie chodzi tu tylko o podopiecznych, ale i o osoby, które co rusz poznaję. Dużo czasu upływa, zanim ktoś poklepie mnie po plecach. Uśmiechacie się, ale za tym nie idzie gest. Polska sprawiła, że się wyciszyłam, doceniłam milczące autobusy i tramwaje. Tu wszystko jest stonowane. Budynki, pogoda, przyroda, a w związku z tym również ludzie. Ale cenię sobie to, bo gdy milczę, mam czas zastanowić się nad sobą.
Nazywam się Maja Selan, jestem ze Słowenii. Mam 30 lat, tak jak Fatima. Chciałam przyjechać do kraju, którego kultura jest podobna do mojej. Gdy przyjechałam tu po raz pierwszy, miałam wrażenie, że jestem w Rumunii. Takie same budynki, tacy sami smutni ludzie, nawet mowa wydawała mi się podobna. Myślę, że Polaków wyróżnia specyficzny, nigdzie indziej niespotykany duch wolontariacki. W Słowenii nie zauważyłam aż tylu ludzi chętnych do bezinteresownej pomocy. Od początku pracuję przy projekcie Wejdź w skórę uchodźcy, z którym do dziś jeździmy po polskich szkołach. Uczymy młodzież tolerancji wobec innych narodowości i ras. Myślę, że tego potrzebujecie. Szczególnie, że odkąd Polska jest w Unii Europejskiej, to i imigrantów z biedniejszych krajów jest u was coraz więcej. I dobrze, że robimy to my, obcokrajowcy, a nie polscy nauczyciele. Dzieciaki wiedzą, że nie taki diabeł straszny. Co mnie w Polakach dziwi, to luźne podejście do wiary, choć zarzekacie się, że jesteście stuprocentowymi katolikami. Polska nauczyła mnie prawdziwej, szczerej otwartości. Każdy jest inny i powinna być przygotowana na wszelkie możliwe scenariusze zachowań. Już nawet potrafię się z tego śmiać.
Nazywam się Stefan Kubowec, przyjechałem z Austrii, mam 25 lat. To był impuls, że pomyślałem o Polsce. Wiem z historii, ile wasz kraj wycierpiał podczas i po II wojnie światowej i musiałem się dowiedzieć, kim są teraz Polacy. Polska nauczyła mnie, że sąsiad ma prawo być inny, a każdy z nas powinien tolerować jego odrębność, pozwolić mu żyć, nawet jeśli zabiera jego miejsce pracy. Zaraz po przyjeździe do Polski rzucił mi się w oczy widok brudnych ulic i fruwających wszędzie foliowych torebek. Noc potęgowała jeszcze to wrażenie. Nie potrafiłem na początku zrozumieć, dlaczego ludzie nie dbają o porządek. Widzę, że mimo niedostatków nie tracicie ducha. Mniej znaczy czasem więcej. Dzieci, którymi opiekuję się w ośrodku, mają do dyspozycji przeważnie tylko kredki i farbki, ale to im wystarczy, żeby tworzyć. Nie trzeba mieć lalek Barbie. Nauczyłem się w Polsce jeszcze jednego. Słuchać ludzi. To trudne, ale warto. Bo czasem tylko to wystarczy, by poczuli się szczęśliwi.
Nazywam się Jurij Pawlucki. Jestem z Ukrainy. Mam 21 lat. Jadąc do Polski, sądziłem, że tu jest idealnie. Myślałem sobie, Polska, wow, wielki świat. Wielu moich rodaków przyjeżdża do was do pracy i zawsze wracają z superlatywami na ustach. Stwierdziłem, że też chcę zobaczyć ten raj, który jest zaledwie kilkaset kilometrów od mojego podwórka. Wziąłem roczny urlop na uniwersytecie i jestem. Jeździmy po polskich szkołach. Opowiadamy dzieciom o naszych ludziach, obyczajach, historii. Staramy się przełamywać wasze myślenie, które krąży nawet w dowcipach o głupim Rusku. Bo dla wielu z was jesteśmy Rosjanami. Na wyjazdach mieszkamy gościnnie u nauczycieli. Zauważyłem, że zachodnia Polska dużo mniej wie o Ukrainie niż wschodnia. Spotykam się też ze stwierdzeniem, które na początku strasznie mnie irytowało. Gdy ludzie słyszą, że jestem ze Lwowa, to oddychają z ulgą i mówią, że to przecież polskie miasto, więc i ja jestem Polakiem. Pytam wówczas, jak zareagowaliby na słowa Niemca, gdyby powiedział, że Wrocław to miasto niemieckie, więc i oni są Niemcami? Pobyt w Polsce nauczył mnie innego patrzenia na własny kraj.
Teraz zakończ zadanie. To jest koniec pierwszej części sprawdzania rozumienia. Sprawdzanie rozumienia, część druga. Sytuacja. Posłuchaj rozmowy z Michałem Kotem z firmy Ipsos, badającej co roku trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków. Instrukcja. Możesz posłuchać wywiadu dwa razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. Teraz przeczytaj zdania poniżej. Zadanie. Na podstawie tej rozmowy wybierz właściwe zakończenie A, B lub C podanych zdań. Tak jak w przykładzie.
Zna pan powiedzenie: śniadanie zjedz sam, obiadem się podziel, a kolacją oddaj wrogowi. Czy tak robi przeciętny Kowalski?
Nie. Kowalski największą uwagę przywiązuje do obiadu. Tak jest od zawsze. Najchętniej w domu tradycyjnie zupa plus drugie danie. Mięso, warzywa, ziemniaki. Prosto i konkretnie. Ale coraz więcej osób twierdzi, że najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie. Śniadanioświadomych Polaków jest teraz 18%. Rok temu było ich tylko 11%.
Uczymy się wprowadzać w życie właściwe zwyczaje żywieniowe.
Nie do końca. To przede wszystkim oznacza, że mamy świadomość znaczenia śniadania. Praca badacza nauczyła mnie, że ludzie często deklarują, jakimi chcieliby być, a nie jakimi są. Szkoda tylko, że jednocześnie nieznacznie wzrasta świadomość, że powinno się jadać 5 razy dziennie. Dla przeciętnego Polaka nadal 3 posiłki to główny atrybut zdrowej diety i, uwaga, sposób na schudnięcie.
Jak wygląda nasz poranny posiłek?
Siadamy do śniadania około 8, rok temu o 7.40, czyli dzień gastronomiczny rozpoczynamy coraz później. Mimo że jesteśmy silnie przywiązani do posiłków domowych, coraz więcej Polaków, 12%, je śniadania poza domem. Oczywiście nie chadzamy masowo, tak jak na przykład Amerykanie czy Francuzi, do knajp serwujących śniadania, bo tych u nas jak na lekarstwo. Po prostu jemy śniadania w pracy, w szkole albo w drodze do pracy. Często w pośpiechu, często nad klawiaturą komputera. Sam jestem świetnym przykładem. Drożdżówka nad kierownicą, kanapki po przyjściu do biura, a do tego hektolitry herbaty i wody.
A co mali Polacy dostają do szkoły jako drugie śniadanie?
Nieśmiertelną kanapkę. Z wędliną albo z serem, żółtym lub topionym, a do tego jabłka. To pokazuje, co jedzą rano również dorośli, bo swoim pociechom rodzice dają do pudełek to, co im najbardziej odpowiada.
A nabiał?
O, jesteśmy prawdziwą Rzeczpospolitą nabiałową. Obok mięsa to najważniejszy element naszej kuchni.
W tym roku nasze wybory zakupowe wyraźnie determinuje cena. Kryzys?
Tak. Może jeśli chodzi o Polskę, bardziej medialny niż realny, ale to wystarczy. Mimo że jest grupa ludzi, która, nie zważając na ogólną sytuację rynkową, konsumuje więcej lub wychodzi do restauracji, to generalnie tniemy tegoroczne budżety domowe. Rzadziej sięgamy też po półprodukty i gotową żywność. Jeszcze rok temu wydawało się, że zwykły Polak zaczął się do nich przekonywać, bo wygodne, bo rośnie zaufanie do producentów. Z punktu widzenia producentów żywności byłoby dobrze, gdyby taki trend się utrzymał. Polak nie kupuje gotowych produktów, bo są za drogie, a potem racjonalizuje ten wybór, argumentując, że dla niego to niezdrowe czy niesmaczne. Zresztą, gdy musimy oszczędzać, o wiele więcej zastanawiamy się nad jedzeniem.
Ale to chyba dobrze.
Jasne. Nieoczekiwanie z kryzysu mamy korzyść, bo Polacy wyhamowali nieco nadmierną konsumpcję. Kupujemy taniej, a przy okazji mądrzej i zdrowiej. Żeby użyć kulinarnej metafory, mamy 2 pieczenie na 1 ogniu. Redukujemy w naszym mniemaniu niezdrowe przekąski i niezdrowe napoje. Dzieciom dajemy mniej batonów, chipsów, słodkich napojów, paczkowanych rogali.
Zabrzmiało optymistycznie.
Optymistycznie to brzmią deklaracje Polaków odnośnie swojej wagi. Aż 76% jest zdania, że waży w normie. A my liczymy im BMI, czyli wskaźnik otyłości tworzony na podstawie wagi i wzrostu. I okazuje się, że aż 44% Polaków ma nadwagę lub jest otyłych.
Zdrowy tryb życia to nie tylko jedzenie. Jak jest u nas z aktywnością fizyczną?
Kiepsko. Zaledwie 6% Polaków wypełnia wolny czas bieganiem, gimnastyką, rowerem. Generalnie w sposobie spędzania czasu przez polskie społeczeństwo niewiele się zmienia. Telewizja bije na głowę inne rozrywki. Lubimy też aktywności kawiarniano-pubowe i rodzinne spacery.
Już od 5 lat zajmuje się pan badaniami zwyczajów żywieniowych Polaków. Czy w tym roku zauważył pan coś szczególnie interesującego, bardziej krzepiącego niż dane o naszej nieaktywności fizycznej?
To, co mnie najbardziej zaintrygowało, to to, że Polacy teraz więcej piją niegazowanej wody mineralnej.
Teraz uzupełnij zadanie. posłuchaj rozmowy drugi raz.
Zna pan powiedzenie, śniadanie zjedz sam, obiadem się podziel, a kolacją oddaj wrogowi. Czy tak robi przeciętny Kowalski?
Nie. Kowalski największą uwagę przywiązuje do obiadu. Tak jest od zawsze. Najchętniej w domu tradycyjnie zupa plus drugie danie. Mięso, warzywa, ziemniaki. Prosto i konkretnie. Ale coraz więcej osób twierdzi, że najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie. Śniadanioświadomych Polaków jest teraz 18%. Rok temu było ich tylko 11%.
Uczymy się wprowadzać w życie właściwe zwyczaje żywieniowe.
Nie do końca. To przede wszystkim oznacza, że mamy świadomość znaczenia śniadania. Praca badacza nauczyła mnie, że ludzie często deklarują, jakimi chcieliby być, a nie jakimi są. Szkoda tylko, że jednocześnie nieznacznie wzrasta świadomość, że powinno się jadać 5 razy dziennie. Dla przeciętnego Polaka nadal 3 posiłki to główny atrybut zdrowej diety i, uwaga, sposób na schudnięcie.
Jak wygląda nasz poranny posiłek?
Siadamy do śniadania około 8, rok temu o 7:40, czyli dzień gastronomiczny rozpoczynamy coraz później. Mimo, że jesteśmy silnie przywiązani do posiłków domowych, coraz więcej Polaków, 12%, je śniadania poza domem. Oczywiście nie chadzamy masowo, tak jak na przykład Amerykanie czy Francuzi, do knajp serwujących śniadania, bo tych u nas jak na lekarstwo. Po prostu jemy śniadania w pracy, w szkole albo w drodze do pracy. Często w pośpiechu, często nad klawiaturą komputera. Sam jestem świetnym przykładem. Drożdżówka nad kierownicą, kanapki po przyjściu do biura, a do tego hektolitry herbaty i wody.
A co mali Polacy dostają do szkoły jako drugie śniadanie?
Nieśmiertelną kanapkę. Z wędliną albo z serem, żółtym lub topionym. A do tego jabłka. To pokazuje, co jedzą rano również dorośli, bo swoim pociechom rodzice dają do pudełek to, co im najbardziej odpowiada.
A nabiał?
O, jesteśmy prawdziwą Rzeczpospolitą nabiałową. Obok mięsa to najważniejszy element naszej kuchni.
W tym roku nasze wybory zakupowe wyraźnie determinuje cena. Kryzys?
Tak. Może jeśli chodzi o Polskę, bardziej medialny niż realny, ale to wystarczy. Mimo, że jest grupa ludzi, która nie zważając na ogólną sytuację rynkową, konsumuje więcej lub wychodzi do restauracji, to generalnie tniemy tegoroczne budżety domowe. Rzadziej sięgamy też po półprodukty i gotową żywność. Jeszcze rok temu wydawało się, że zwykły Polak zaczął się do nich przekonywać, bo wygodne, bo rośnie zaufanie do producentów. Z punktu widzenia producentów żywności byłoby dobrze, gdyby taki trend się utrzymał. Polak nie kupuje gotowych produktów, bo są za drogie, a potem racjonalizuje ten wybór, argumentując, że dla niego to niezdrowe czy niesmaczne. Zresztą, gdy musimy oszczędzać, o wiele więcej zastanawiamy się nad jedzeniem.
Ale to chyba dobrze.
Jasne. Nieoczekiwanie z kryzysu mamy korzyść, bo Polacy wyhamowali nieco nadmierną konsumpcję. Kupujemy taniej, a przy okazji mądrzej i zdrowiej. Żeby użyć kulinarnej metafory, mamy 2 pieczenie na 1 ogniu. Redukujemy w naszym mniemaniu niezdrowe przekąski i niezdrowe napoje. Dzieciom dajemy mniej batonów, chipsów, słodkich napojów, paczkowanych rogali.
Zabrzmiało optymistycznie.
Optymistycznie to brzmią deklaracje Polaków odnośnie swojej wagi. Aż 76% jest zdania, że waży w normie. A my liczymy im BMI, czyli wskaźnik otyłości tworzony na podstawie wagi i wzrostu. I okazuje się, że aż 44% Polaków ma nadwagę lub jest otyłych.
Zdrowy tryb życia to nie tylko jedzenie. Jak jest u nas z aktywnością fizyczną?
Kiepsko. Zaledwie 6% Polaków wypełnia wolny czas bieganiem, gimnastyką, rowerem. Generalnie w sposobie spędzania czasu przez polskie społeczeństwo niewiele się zmienia. Telewizja bije na głowę inne rozrywki. Lubimy też aktywności kawiarniano-pubowe i rodzinne spacery.
Już od 5 lat zajmuje się pan badaniami zwyczajów żywieniowych Polaków. Czy w tym roku zauważył pan coś szczególnie interesującego? Bardziej krzepiącego niż dane o naszej nieaktywności fizycznej.
To, co mnie najbardziej zaintrygowało, to to, że Polacy teraz więcej piją niegazowanej wody mineralnej.
Teraz zakończ zadanie. to jest koniec drugiej części sprawdzania rozumienia.